na wstępie chciałbym bardzo serdecznie podziękować tym z Państwa, którzy wzięli udział w sympozjum na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Mam nadzieję, że raz jeszcze Państwo uświadomili sobie to, co i tak jest na ogół dobrze wiadomo, mianowicie, że sprawy dialogu, zwłaszcza chrześcijańsko-żydowskiego, jak również katolicko-judaistycznego, są bardzo trudne. Są one trudne dla wyznawców religii, obydwu religii, które przecież wyrastają ze wspólnego korzenia. Będziemy więcej mówić na ten temat również dzisiaj. Wyrastają też z faktu, że i po naszej stronie sporo jest jeszcze rozmaitych niejednoznaczności i niejasności. Dlatego rozmowa z wyznawcami judaizmu bywa bardzo trudna. I mieli Państwo tego próbkę. Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że wszelkie pojednanie, wszelkie zbliżenie to nie tylko sprawa racji, ale także sprawa zmiany nastawienia. Sprawa również modlitwy, bo bez tego żadne zbliżenie i pojednanie nastąpić nie może, ani się nie dokona. Ponieważ dzisiaj te problemy podejmiemy, jeszcze raz dziękuję tym z Państwa, którzy znaleźli czas i siły na udział w naszym dorocznym sympozjum. Mam nadzieję, że to spotkanie z Uniwersytetem nie jest spotkaniem ostatnim i będziemy Państwa zapraszać częściej na inne tego rodzaju okazje. Przechodzimy teraz do właściwego tematu.
Wydawać by się mogło, że bardzo trudno zająć się takim listem na jednym tylko spotkaniu, ale myślę, że już przykład sprzed miesiąca, kiedy to rozważaliśmy list do Efezjan, do kościoła w Efezie, daje Państwu pojęcie, że takie szczegółowe objaśnianie Pisma Świętego pozwala na to, aby nie tylko każdemu zdaniu, ale każdemu słowu przyjrzeć się z osobna i wyciągnąć wnioski, które są ważne także na dzisiaj. Otóż dzisiaj przechodzimy do kolejnego listu, króciutkiego, mianowicie do listu do kościoła w Smyrnie. Zanim powiemy o tej Smyrnie, przypomnijmy sobie to, o czym mówiliśmy przed miesiącem. Mianowicie, że te listy są bardzo krótkie, bo możemy sobie wyobrazić kawałek pergaminu albo kawałek papirusu, dosłownie kawałek wielkości, powiedzmy sobie, tej kartki i na takim właśnie pergaminie bądź papirusie, na ogół jednak na papirusie, umieszczano tekst, następnie to było zwijane w taki rulon, odpowiednio zabezpieczane i ktoś, kto miał przekazać ten list, trzymał go gdzieś tam tutaj w tunice, następnie przybywał do tego kościoła, ten list otwierano, zazwyczaj był zapieczętowany i następnie to krótkie pismo było publicznie odczytywane. Cały autorytet tego pisemka, tego pisma, które otrzymywano w tych kościołach lokalnych, zasadzał się na tym, że było to pismo kierowane przez apostoła. Jedynie wtedy, właśnie w połowie lat 90., bo w tym czasie te listy powstały, powstała również Apokalipsa, wtedy żył jeszcze tylko Jan apostoł. Wszyscy pozostali apostołowie już umarli śmiercią męczeńską. On żył jako starzec. I oczywiście, kiedy do tych poszczególnych kościołów docierały takie listy, czytano je z wielkim namaszczeniem, z wielkim przejęciem, czytano je z największą uwagą. Gdybyśmy chcieli sobie wyobrazić nastrój, atmosferę, też wspominaliśmy o tym przed miesiącem, raz jeszcze tylko od tego zacznę, to możemy sobie wyobrazić, że była ona mniej więcej taka jak teraz. Różnica polegała na tym, że nie było światła elektrycznego, było zatem światło lamp oliwnych, światło jakichś głowni. Zbierano się wieczorami, bo w dzień trzeba było przecież pracować. Jeszcze nie obchodzono niedzieli tak jak dzisiaj się obchodzi, bo dla chrześcijan był to normalny dzień pracy. I gdzieś tam wieczorem przy świetle tych lamp stawał ktoś, na ogół biskup tego kościoła, i czytał taki list. A wrażenie, jakie było, to spróbujmy sobie wyobrazić, gdyby w naszych czasach, gdyby teraz taki list napisał do nas Jan Paweł II własnoręcznie, gdybyśmy wiedzieli, że to jest list do tej parafii, do tego kościoła, do tej wspólnoty, to dopiero to daje nam pojęcie, jakim szacunkiem, jaką czcią otaczano taki właśnie list, którego autorem był apostoł. Tym razem mamy Smyrnę. To jest współczesny Izmir. Mając w domu atlas albo jakąś mapę, mapę współczesnej Turcji, bardzo łatwo można Izmir znaleźć na tej mapie, bo taka jest współczesna nazwa tego miasta. Jest to jedno z większych miast na terenie Turcji, bodaj drugie bądź trzecie pod względem wielkości w całej dzisiejszej Turcji. Dzisiaj miasto, które liczy sobie około 2 miliony co najmniej, a z przyległościami znacznie więcej, i jest niezwykle pięknie położone. Otóż zanim przeczytamy sobie ten list, musimy wiedzieć nieco o historii Smyrny. Taka bowiem była starożytna nazwa tego miasta, bo zawsze, żeby lepiej zrozumieć ten kontekst, to trzeba znać tło historyczno-kulturowe, żeby mieć pojęcie o tym, jak ci ludzie rozumieli i postrzegali samych siebie. Otóż przede wszystkim położenie tego miasta. Dzisiaj, proszę Państwa, można do tego miasta przybyć z czterech stron. Najpierw i najczęściej do niedawna przybywano od strony morza. Trzeba było wpłynąć na taką zatokę, która nosi nazwę Zatoki Smyrneńskiej bądź Izmirskiej. I kiedy wpływa się do tej zatoki, widać dookoła, ta zatoka ma to do siebie, że po wszystkich stronach są góry, więc jest to miejsce niesłychanie malownicze. Zatoka jest bardzo bezpieczna, do tego stopnia bezpieczna, że i dzisiaj znajduje się tam jedna z największych jednostek wojska amerykańskiego, a także wojsk Układu Północnoatlantyckiego, NATO, do którego i Turcja również należy. Więc jest tam bardzo duża baza wojskowa, bo zatoka jest bezpieczna, ma dobre strategiczne położenie i tak było również w czasach starożytnych, że zawsze tam ludzie byli tą zatoką zainteresowani. Jeżeli przybywa się od strony północnej, a więc jak gdyby od naszej strony w tamten rejon, to trzeba przejechać przez góry, które po dzień dzisiejszy przebycie tych gór stwarza ogromne trudności. W tych górach dzisiaj sprzedają miód leśny, sprzedają owoce rozmaite, sprzedają płody rolne, oliwę sprzedają z oliwek i same oliwki, a więc jest to teren typowo rolniczy. Jedzie się tak ze dobre dwie godziny od strony Troady, od strony Cieśniny Dardanelskiej. Dobre dwie godziny autokarem i w pewnym momencie góry się kończą i jak na dłoni widać dzisiaj współczesne miasto Izmir. Bardzo pięknie położone, aczkolwiek losy tego miasta w XX wieku, o czym powiem na końcu, były bardzo tragiczne. Jadąc z kolei od Anatolii, od centrum Anatolii, od środkowej Turcji, jedzie się właściwie takimi stepami i kiedy już człowiek jest mocno tym zmęczony, bo to są takie rozmaite wzgórza i czasami mało rolnicze. Wtedy, kiedy dojeżdża się do tego morza, to czuje się ogromną ulgę i Izmir też robi ogromne wrażenie. I wreszcie można tam przyjechać od południa, od strony Efezu, o którym tak wiele mówiliśmy przed miesiącem. I wtedy droga też jest niesłychanie ciekawa, bo ma się morze po swojej lewej stronie, po prawej stronie ląd. I chciałbym, nie bez powodu, a Państwu o tym opowiadam, o tym położeniu, dlatego że na początku naszego pierwszego tysiąclecia, gdzieś około roku 15, a więc w czasach, kiedy Pan Jezus był młodzieńcem kilkunastoletnim, geograf Strabon, grecki i jednocześnie jeden z najbardziej wtedy znanych geografów, napisał, że Smyrna jest nie tylko najpiękniejszym, ale bodaj najpiękniej położonym miastem na świecie. Musiało to więc na starożytnych robić ogromne wrażenie. Oczywiście dzisiaj to piękno już jest jakby nieco przyćmione przez fakt, że jest to miasto ogromne, w związku z tym i tłok, i komunikacyjny, i sprawa smogów, i korków, itd., itd. W starożytności słynęło ze swojego pięknego położenia. Otóż nie bardzo wiemy, co tam działo się w odległej starożytności. Najprawdopodobniej mieszkała jakaś lokalna ludność. Natomiast w X wieku przed Chrystusem, czyli około 3000 lat temu, na ten teren napłynęły plemiona, które później nazwano Grekami. A tam napłynęły plemiona, napłynęły szczepy, które zwykły otrzymały nazwę w historii Eolowie. Mamy tam nawet Morze Eolskie niedaleko. napłynęły od strony Grecji, czyli całe to miasto i cały ten region został zasiedlony przez praprzodków późniejszych Greków. W VIII wieku napłynęło tam nowe greckie plemię, które tam już zostało właściwie na dobre. Potem te pokolenia tego plemienia usadowiły się już bez, na długie stulecia, czy nawet na tysiąclecia. Byli to Jończycy, plemiona jońskie. Mamy również jeden z fragmentów Morza Śródziemnego, to jest właśnie Morze Jońskie. Ze Smyrną zarówno Eolowie, jak i Jończycy łączyli piękną legendę, piękne opowiadanie, twierdząc w odległej starożytności, że właśnie ze Smyrny pochodził Homer. Słynny Homer, autor Iliady i Odysei. I pamięć o Homerze i o tym, że on wywodził się stamtąd, była tam zawsze bardzo, bardzo żywa. I aż do naszych czasów mieszkający tam Grecy, ponieważ Grecy mieszkali tam aż do roku 1923, czyli prawie 80 lat wstecz, otóż aż do naszych czasów Grecy tamtejsi szczycili się tym, że jest to miasto pochodzenia słynnego Homera. Przeprowadzono wykopaliska archeologiczne i z VIII wieku przed Chrystusem, czyli gdzieś z około roku 750, to znaczy 2750 lat temu, odkryto tam dość gruby mur i odkryto pozostałości około 500 domostw. Mając na względzie to, że w każdym takim domu mieszkało od 5 do 10 osób, możemy się domyślać, że ponad 2700 lat temu to miasto liczyło kilka tysięcy mieszkańców, od 2 do 5 tysięcy mieszkańców. Zatem tradycja jest wspaniała. I tradycja jest bardzo piękna, ale z tą tradycją związany jest również pewien dramat tego miasta Smyrny. Mianowicie około roku 600 przed Chrystusem to miasto greckie zostało zburzone przez takie miejscowe, to znaczy anatolijskie, czyli z Azji Mniejszej, z dzisiejszej Turcji, plemię Lidyjczyków. Lidyjczycy nazywali się. I ci Lidyjczycy spustoszyli to miasto, zburzyli to miasto kompletnie, mało tego, złupili je i proszę Państwa, to miasto przez następne około 200-250 lat w ogóle nie mogło się podnieść. Dlatego też Smyrna w całej tej lokalnej tradycji greckiej była uznawana za miasto, które umarło. Otóż w tamtym regionie świata, zwłaszcza w starożytności, miasta postrzegano tak jak ludzi. Miasto żyje albo miasto umiera. Jeżeli umiera, to już go nie ma i najprawdopodobniej nigdy w tym miejscu nie będzie. A ponieważ inaczej niż inne miasta tej Smyrny przez ponad ćwierć tysiąca lat nie było, to zatem ten stereotyp, że Smyrna umarła, utrwalił się bardzo silnie i być może jego echa odnajdujemy także w liście świętego Jana do kościoła, który przeczytamy za chwilę i objaśnimy sobie później. Dopiero nowa świetność Smyrny zaczęła się po roku 320 przed Chrystusem, czyli po podbojach Aleksandra Wielkiego. Sam Aleksander Wielki nie miał za wiele czasu, żeby zająć się odbudową tego regionu. Jak wiemy, zmarł bardzo wcześnie, miał tylko 33 lata, kiedy umierał. Umarł w nieznanych do końca okolicznościach, jako stosunkowo młody człowiek, ale stworzył imperium, które rozciągało się od Grecji aż po dzisiejsze Indie, czyli powiedzmy sobie od Aten aż po Ganges. Pozostała po nim pamięć, ale pozostała także Smyrna, która zaczęła być odbudowywana i w III wieku przed Chrystusem zrobiło się to już zupełnie duże miasto greckie. Wtedy zaczęto mówić o wskrzeszeniu Smyrny, o jej zmartwychwstaniu, bo skoro przez kilkaset lat miasta nie było i nagle z powrotem Smyrna zaczęła istnieć, to był to powód do dumy. W roku 189 przed Chrystusem cały czas ten region, o którym mówimy, ten region Azji Mniejszej zaczął być penetrowany przez Rzymian. I wtedy Smyrna sprzymierzyła się z innym znanym miastem, o którym będziemy mówić przy innej okazji, mianowicie z Pergamonem. Pergamon, od nazwy tego miasta pochodzi nazwa Pergamin, ale o tym już później. I te dwa miasta sprzymierzyły się, ale dokonały też, jeżeli tak można powiedzieć, swoistej zdrady. Polegała ona na tym, że wyłamały się z koalicji miast greckich i prawie że dobrowolnie podporządkowały się Rzymianom, podporządkowały się Rzymowi. Proszę Państwa, tutaj można, jeżeli wolno w ogóle w historii snuć takie rozważania, co by było gdyby, to tutaj można sobie zapytać się tak, co by było gdyby Pergamon dobrowolnie podporządkował się Rzymowi i gdyby Smyrna zrobiła to samo. Otóż prawdopodobnie wtedy Rzymianie dalej by w głąb Azji Mniejszej nie poszli, nie zajęliby Bliskiego Wschodu, Imperium Rzymskie byłoby dużo, dużo mniejsze i losy świata potoczyłyby się zupełnie inaczej, a już na pewno nie byłoby Bizancjum, nie byłoby później tego Imperium Wschodniego, które padło ze stolicą później nazwanym Konstantynopolu, a więc byłby zapewne dzieje świata potoczyłyby się w innym kierunku. Zatem to dobrowolne poddanie się Rzymianom, Pergamonu i Smyrny spowodowało jakieś takie zawirowanie, którego skutki w gruncie rzeczy trwają aż do naszych czasów. To spowodowało, że Smyrna dość łatwo poddawała się wpływom rzymskim. I na krótko przed czasami Jezusa Chrystusa właśnie w Smyrnie wybudowano aż 3 świątynie, z których każda była poświęcona Cezarowi, każdemu Cezarowi, który jeden następował po drugim. Wobec tego Smyrna była takim miastem cesarskim, w którym kult cesarza był obowiązkowy. I tutaj uwaga. Otóż od kultu cesarza zwolnieni byli w starożytności Żydzi. Żydzi zawsze z każdym cesarzem, może tylko z jednym czy dwoma wyjątkami, potrafili tak się ułożyć i tak dojść swojego, że wszyscy inni ludzie mieli obowiązek oddawania kultu cesarowi, religijnego kultu, natomiast Żydzi takiego obowiązku nie mieli i wyprosili sobie ten przywilej. O tym, dlaczego to jest ważne, zobaczymy zaraz również w kontekście tego właśnie listu. I proszę Państwa, w czasach Jezusa Chrystusa miasto było już prężne, duże. Przypomnijmy sobie z tymi licznymi więziami, które łączyły je z Rzymem. Był jeszcze jeden szczegół, mianowicie kilkadziesiąt lat przedtem niektórzy mieszkańcy Smyrny zbuntowali się przeciwko Rzymowi. Rzymianie się z nimi obeszli bardzo niegrzecznie, okrutnie to nie, ale niegrzecznie, mianowicie zmniejszyli status tego miasta i podporządkowali je Efezowi. Smyrna przeżywała to bardzo mocno, dlatego że mieszkańcy Smyrny zawsze rywalizowali z mieszkańcami Efezu. O Efezie mówiliśmy przed miesiącem. Z Efezu do Smyrny jest około 110 kilometrów. To jest mniej więcej 2-3 dni drogi, a więc jedno i drugie miasto było stosunkowo blisko siebie i stąd ta rywalizacja była posunięta bardzo daleko. Kiedy więc Rzymianie umniejszyli status Smyrny, wtedy Efes na tym zyskał, natomiast mieszkańcy Smyrny byli niepocieszeni. W Smyrnie mieszkało też sporo Żydów. Oni przybywali tam w różnych okolicznościach, głównie w II i I wieku przed Chrystusem i wchodzili dość wyraźnie i dość mocno w komitywę z Rzymianami. Wskutek tego zdobywali sobie liczne przywileje, wyjednywali dla siebie rozmaite ulgi, rozmaite łaski i powodziło im się stosunkowo dobrze. Jeżeli to, co mówią archeologowie, jest prawdziwe, to w Smyrnie Żydzi odpowiadali za bite tam monety, a więc prowadzili między innymi mennicę, także bank, a więc trudnili się wymianą pieniędzy, a także trudnili się pobieraniem cła ze statków, które tam przypływały, czyli trzymali się bardzo blisko tych spraw finansowych. Teraz po tym wszystkim spróbujmy przeczytać list, a następnie zabierzemy się za jego komentowanie. Myślę, że dzięki temu to Smyrna i jej mieszkańcy stali się nam bliżsi. Natomiast właśnie do tych mieszkańców, tylko nie do wszystkich, lecz do mieszkających tam chrześcijan, o czym za chwilę apostoł skierował następujący list. Aniołowi Kościoła w Smyrnie napisz. To mówi pierwszy i ostatni, który był martwy, a ożył. Znam twój ucisk i ubóstwo, ale Ty jesteś bogaty. I znam obelgę wyrządzoną przez tych, co samych siebie zowią Żydami, a nimi nie są, lecz są synagogą szatana. Przestań się lękać tego, co będziesz cierpiał. Oto diabeł ma niektórych pośród was wtrącić do więzienia, abyście w próbie zostali poddani, a znosić będziecie ucisk przez 10 dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia. Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do kościołów. Zwycięzcy śmierć druga na pewno nie wyrządzi szkody. Tyle list. Ten list różni się od wszystkich innych tym, że jest to jedyne pismo obok listu do chrześcijan Laodycei, w którym nie ma żadnego upomnienia. Jeżeli dobrze pamiętamy, to w liście do mieszkańców, do kościoła w Efezie było upomnienie. Natomiast tutaj nie ma żadnego upomnienia. Jest to wyłącznie pochwała tych chrześcijan, którzy byli w Smyrnie. A skąd oni tam się wzięli? Otóż w Dziejach Apostolskich, gdzie opisuje się podróże świętego Pawła Apostoła, nie ma wzmianki o Smyrnie. Możemy się jednak domyślać, że kiedy Paweł Apostoł przebywał tam w latach 52, 53, 54 w sąsiednich okolicach, między innymi był w Efezie i w Troadzie, a Smyrna leży między Efezem i Troadą, to Paweł był również w Smyrnie, z tym, że Łukasz, który napisał Dzieje Apostolskie, przeoczył bądź no, po prostu milczał na temat tej obecności apostoła w Smyrnie. Możemy się też domyślać, że nawet jeżeli sam Paweł nie był w Smyrnie, to na pewno chrześcijańskie wpływy docierały tam z Efezu, położonego bardzo blisko. Faktem jest, że chrześcijanie musieli tam być bardzo wcześnie, czyli gdzieś od około roku 50, i najprawdopodobniej ogromna większość tych chrześcijan rekrutowała się, pochodziła z Żydów, z wyznawców judaizmu, którzy przyjęli Jezusa Chrystusa, wyznawali Jezusa jako Mesjasza i Syna Bożego, a zatem stali się chrześcijanami. Co więcej, wygląda na to, że wielka fala emigrantów chrześcijańskich przybyła na teren Azji Mniejszej, a więc na pewno do Smyrny również, po przegranej przez Żydów wojnie i powstaniu, które wybuchło w roku 66, a zakończyło się w roku 70 po Chrystusie. Wtedy, kiedy Rzymianie zaczęli bardzo mocno dokonywać represji na terenie Judei i Galilei, czyli na terenie Palestyny, wówczas wielu chrześcijan przeniosło się do Azji Mniejszej i zapewne trafili właśnie do Smyrny również. Zatem byli to ludzie o mentalności emigrantów. Byli to ludzie, którzy, jeżeli tam przybyli, to przybyli około 20-25 lat przed tymi wydarzeniami, które tutaj, przed tym listem, który dzisiaj czytamy. I przyjrzyjmy się temu listowi. Aniołowi Kościoła w Smyrnie napisz. Wspominaliśmy o tym przed miesiącem, że już w przekonaniu świętego Jana i pierwszych pokoleń chrześcijańskich nie tylko pojedynczy ludzie mają swoich aniołów, aniołów stróżów, ale także kościoły mają swoich aniołów, swoich opiekunów. Ślady tej wiary pozostały do dnia dzisiejszego, bo wiemy, że każdy kościół ma swoje wezwanie, a także każda parafia ma swoje wezwanie i że to wezwanie i ta okoliczność jest jakimś szczególnym takim zwornikiem modlitwy, pobożności, pozyskiwania odpustów itd. W Nowym Testamencie, w czasach Nowego Testamentu i w czasach późniejszych wiara poszła jeszcze dalej, w kierunku tego, żeby każdemu kościołowi przyznać już nie patrona, tak jak my to czynimy, ale właśnie anioła. A więc można by powiedzieć tak, kiedy ten list przychodzi, to nie jest to tylko list do tych mieszkańców, do tych chrześcijan, ale że jest to list do anioła, który się nimi opiekuje, a więc ten anioł ma obowiązek dopilnować, aby słowa zawarte w liście się spełniły. Zatem, że nie jest to przypadkowe posłannictwo, lecz jest to wyraz opieki Bożej. Kim bowiem jest anioł? Nazwa pochodzi od greckiego angelo, posyłam, wysyłam, więc angelus, anioł spolszczone, to wysłannik, posłaniec Boga. I ten właśnie posłaniec Boga stoi na straży tej danej wspólnoty, aby ona mogła żyć i aby mogła się rozwijać. To mówi pierwszy i ostatni, który był martwy, a ożył. Tak, autorem tego listu jest sam Jezus Chrystus. Pierwszy, bo słowo zrodzone u Boga, i ostatni, bo ku niemu zmierza historia, który był umarły, a ożył. Raz jeszcze, jak w tym liście, który czytaliśmy przed miesiącem, mamy silny nacisk na to, co w naszej wierze jest najważniejsze. Męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. To jest samo sedno naszej wiary. Dlatego, że przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezus dokonał zbawienia. Zatem wiara w to, kim jest Jezus, jest tutaj bardzo żywa. Mało tego, to sam Jezus, który umarł i zmartwychwstał, sam Jezus staje się autorem tych słów, które wierni, wierzący w Niego mają przyjąć, zrozumieć i starać się je wdrażać w życie. Tak mamy subtelne nawiązanie do tego wszystkiego, co wydarzyło się pod Damaszkiem. Przypominamy sobie bowiem, że kiedy prześladowca Szaweł udawał się z Jerozolimy do Damaszku, to wtedy w pewnym momencie przed osiągnięciem stolicy Syrii spadł z konia i usłyszał słowa: Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Kim ty jesteś, Panie? Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Szaweł zrozumiał wtedy, że prześladując chrześcijan wyznających Jezusa Chrystusa, prześladuje samego Jezusa Chrystusa. Ta prawda została ujęta później w słynnej formule, powtarzanej do dnia dzisiejszego i wyznawanej, o Kościele jako mistycznym ciele Jezusa Chrystusa. Że Chrystus jest obecny w każdym z tych, którzy w Niego wierzą, oraz w Kościele, który jest Jego ciałem. I to właśnie ta obecność Jezusa Chrystusa we wspólnocie jest tak bardzo mocno podkreślona. Przypominam, że jest to mniej więcej rok 95. Święty Jan Apostoł znał Jezusa jako dziecko, teraz jest już starcem i zdaje sobie sprawę z tego, że te wspólnoty, do których pisze swoje listy, że one nie są pozostawiane samym sobie, że ich los jest jednocześnie losem Jezusa Chrystusa. I dalej czytamy tak. Znam Twój ucisk i ubóstwo, ale Ty jesteś bogaty. Ucisk i ubóstwo. Ucisk dlatego, że najprawdopodobniej, możemy tutaj się domyślać, ale z dużą dozą prawdopodobieństwa, położenie chrześcijan na terenie Smyrny było bardzo złe. A dlaczego było bardzo złe? Otóż wspomniałem Państwu o tym, że od kultu Cezara zwolnieni byli tylko i wyłącznie Żydzi. Ale w każdym mieście Rzymianie ustanowili tak zwanych delatores, to znaczy po polsku donosiciel. Byli to ludzie na usługach władzy, coś w rodzaju takich szpiegów, wywiadowców, którzy w każdym ustroju i w każdym państwie są. I ci ludzie pozostający na usługach władzy donosili władzom rzymskim o tym, że ktoś nie chce oddawać czci Cezarowi. A oddawanie czci Cezarowi, obok płacenia podatków, było jedynym w gruncie rzeczy widocznym aktem lojalności, bądź być może zapowiedzią buntu wobec władz rzymskich. Zatem pierwsi chrześcijanie na terenie Smyrny przeżywali ucisk, dlatego, że owi delatores donosili władzom rzymskim, że chrześcijanie nie chcą oddawać czci Cezarowi. Można by powiedzieć, a skąd brali się ci delatores? Uczeni przypuszczają, że tymi wywiadowcami, tymi szpiegami, tymi donosicielami byli Żydzi, którzy nie uwierzyli w Jezusa Chrystusa. I ponieważ ci, którzy uwierzyli w Jezusa, też większość z nich była Żydami, to w związku z tym tamci wyznawcy judaizmu, którzy pozostali przy swojej starej wierze, szli do Cezara i wskazywali na swoich współbraci, tych współbraci żydowskich chrześcijan, i szli do przedstawicieli władzy i powiadali, że ci nie oddają czci Cezarowi, a przecież my z nimi nie mamy nic wspólnego. W ten sposób proszę zauważyć pęknięcie, podział, rozdział w tym kościele i w ogóle w Smyrnie przebiegał wśród Żydów. Zrobiło się rozdwojenie między tymi, którzy uznali Jezusa Chrystusa oraz między tymi, którzy nie uznali Jezusa Chrystusa. A ponieważ ci, którzy nie uznali Jezusa Chrystusa, byli w bliskich, zażyłych nieraz stosunkach z władzą rzymską, zatem mogli donosić na swoich współbratymców, ale chrześcijan, i w ten sposób chrześcijanie cierpieli z rąk Rzymian i cierpieli prześladowania. Otóż kiedy teraz przygotowywany jest, jak Państwo wiedzą, film Quo Vadis, dzisiaj nawet jego cała ekipa, która go przygotowuje, kręci i tak dalej, aktorzy, spotkała się z księdzem prymasem. Otóż kiedy przychodziło do przemyślenia pewnych scen, wyłoniło się pytanie, skąd, jak i kiedy, jak często były prześladowania chrześcijan przez Rzymian. I wydaje się, że to nie było tak, że Kościół był prześladowany non-stop, tylko w pewnych okolicznościach nasilały się te prześladowania. I wtedy, kiedy te prześladowania się nasilały, to rzeczywiście położenie chrześcijan było tragiczne. A w jakich okolicznościach one się nasilały? Otóż nasilały się wtedy, kiedy doniesiono władzom rzymskim, że chrześcijanie czczą Jezusa, a nie Cezara, i wtedy, kiedy władze rzymskie niejako z urzędu musiały przeciwko temu reagować, i kończyło się to uciskiem chrześcijan. I tutaj słyszymy, znam twój ucisk. A więc Kościół w Smyrnie musiał przeżywać prześladowania. I znam również twoją biedę, twoje ubóstwo. Możemy się domyślać, że ci chrześcijanie, którzy przybyli tam z Palestyny po roku 70, osiedleni w tym mieście dopiero 20-25 lat, zostali odsunięci przez swoich pobratymców Żydów od rozmaitych możliwości zarabiania, a przede wszystkim bogacenia się.
Było najprawdopodobniej tak, że Żydzi mieszkający w mieście od pokoleń, którzy nie przyjęli Jezusa Chrystusa, nie chcieli dopuścić tych nowych przybyszów, chrześcijan żydowskiego pochodzenia, do współudziału w dobrach, którymi dysponowali.
W ten sposób chrześcijanie należeli do tej biedniejszej warstwy mieszkańców Smyrny. I apostoł zwraca się do nich z tymi wyrazami uznania. Znam twój ucisk i twoją biedę. Czyli przeżywacie prześladowania i przeżywacie niedostatek, ale ty jesteś bogaty. W ten sposób apostoł wskazuje na pewien paradoks, że aczkolwiek prześladowania i bieda są czymś zewnętrznym, to jednak prawdziwe bogactwo bądź prawdziwe ubóstwo mieści się we wnętrzu człowieka. To znaczy, można być bogatym i duchowo być żebrakiem, i można cierpieć niedostatek, ale jednocześnie być w sytuacji uprzywilejowanej, bo przeżywać to w poczuciu wolności. Więc mamy tutaj pierwszy wielki wyraz uznania wobec tego kościoła w Smyrnie. Cierpicie, przeżywacie niedostatek, jesteście prześladowani, a przecież jesteście bogaci, bo umiecie tę sytuację przeżyć i umiecie tę sytuację znieść, umiecie w tej sytuacji trwać. Właśnie to, Te słowa, które pojawią się za moment, będą najważniejsze. To znaczy wytrwałość. Ten list jest wezwaniem do wytrwałości. Można by powiedzieć, że w jakimś sensie wytrwałość jest kluczem do zrozumienia położenia tego Kościoła i zachęta do wytrwałości stanowi jego istotę i też klucz, wedle którego my powinniśmy ten list czytać. Dalej. I znam obelgę wyrządzoną przez tych, co samych siebie zowią Żydami, a nimi nie są, lecz są synagogą szatana. Proszę Państwa, ten fragment Apokalipsy jest przytaczany jako jeden z najtrudniejszych tekstów w całych rozmowach i zbliżeniu chrześcijańsko-żydowskim. Ale jeżeli chcemy go zrozumieć, to my musimy nie tylko, powiedzmy, ustawiać się pod kątem tego, co lekkie, łatwe i przyjemne i co strona żydowska chciałaby usłyszeć, lecz musimy starać się zgłębić znaczenie tego tekstu w tamtej sytuacji historycznej, a także i w naszym kontekście. Otóż znam obelgę wyrządzoną przez tych, co sami siebie zowią Żydami, ale nimi nie są. Obelga. A więc pomiędzy Żydami, którzy nie uznali Jezusa, a tymi Żydami, którzy stali się chrześcijanami, są napięcia, konflikty i tamci względem chrześcijan miotają obelgi. Na czym one polegały? Otóż najprawdopodobniej na tym, że ci, którzy nie uznali Jezusa, mówili o chrześcijanach żydowskiego pochodzenia, że to już nie są Żydzi. A skoro to nie są Żydzi, to nie mogą korzystać z tych przywilejów zwolnienia z czci, z kultu oddawanego Cezarowi. I w ten sposób zmuszano chrześcijan żydowskiego pochodzenia do pewnego wyboru. Albo będą wyznawać Jezusa Chrystusa i mimo to oddawać kult Cezarowi, religijny kult Cezarowi, a więc będzie się łamało ich sumienia, albo też będą wyznawać Jezusa Chrystusa, odmówią składania tego kultu na rzecz Cezara i wtedy będą przez Rzymian, przez pogan prześladowani. I tak właśnie było. I ta obelga, to polegała na tym, ta obelga miotana przez tych, którzy sami siebie zowią Żydami, polegała właśnie na tym, że w tej sytuacji kryzysu, w tej sytuacji cierpienia spychano chrześcijan na pozycje dużo trudniejsze. Zatem nastąpiło pęknięcie we wspólnocie żydowskiej. Tak mówiąc prawdę, drodzy Państwo, zdecydowana większość z Państwa wie o tym doskonale, to pęknięcie trwa po dzień dzisiejszy. Problem bowiem polega na tym, że co to znaczy być Żydem? Wspominaliśmy o tym wielokrotnie. Żydem to być urodzonym z matki Żydówki oraz wyznawać judaizm. A jeżeli ktoś wyznaje na przykład islam i ma matkę Żydówkę, to jest Żydem? To jest Żydem, chorym, kalecznym, ale jest Żydem. A jeżeli ktoś ma matkę Żydówkę, a jest zupełnie ateistą, te sytuacje są nam bliższe niż z islamem, to czy jest Żydem, czy nie? Dalej jest Żydem. Chociaż jest ateistą, ale jest Żydem, bo ma matkę Żydówkę. A jeżeli ktoś ma matkę Żydówkę, a jest chrześcijaninem, to czy jest Żydem? Opinia rabinów jest zgodna. Nie. Zatem z żydowskiego punktu widzenia jest lepiej być ateistą niż być chrześcijaninem. I proszę Państwa, skoro tak się rzeczy mają, to proszę zwrócić uwagę, że początek tej przepaści, która oddziela wyznawców judaizmu od chrześcijan, był tutaj w pierwszym wieku. Dlatego, że już wtedy zaczęli odmawiać chrześcijanom żydowskiego pochodzenia, zaczęli odmawiać tego, że są oni Żydami. I wskutek tego ci chrześcijanie żydowskiego pochodzenia byli przymuszani do tego, aby nie móc korzystać z owego przywileju, który mieli wszyscy ówcześni Żydzi. Zauważmy zatem, że chrześcijanie są tutaj na pewno w sytuacji prześladowanych. Powiedzmy sobie też jasno, że ci Żydzi, którzy nie uznali Jezusa, są w sytuacji prześladowców. Oczywiście później, kiedyś, w następnych wiekach, te role będą się zmieniały w rozmaity sposób, ale tu w samych początkach mamy do czynienia z ogromnym problemem. Którzy zowią siebie Żydami, ale nimi nie są, lecz są synagogą szatana. Otóż tutaj święty Jan idzie równie radykalnie, jak ci, równie gwałtownie, jak ci, którzy go kontestowali, którzy występowali przeciwko niemu. Bo święty Jan mówi tak, Żydami są ci, którzy żyli według Starego Testamentu i wyznają w Jezusie Chrystusa, wyznają w Jezusie Mesjasza. Skoro cały Stary Testament był ukierunkowany ku przyjściu Mesjasza, to oto Mesjasz przyszedł. A ci, którzy go nie uznali, to święty Jan mówi krótko, to jest synagoga szatana. Bo odmowa uznania w Jezusie Mesjasza nie jest tylko jakąś prostą odmową, jakimś prostym nie, ale zawiera w sobie wymiar zatwardziałości, którego lekceważyć nie wolno. W ten sposób święty Jan bardzo mocno odnosi się i bardzo mocno stawia sprawę uznania bądź nieuznania Jezusa jako Chrystusa, Jezusa jako Syna Bożego. Proszę popatrzmy, że w dzisiaj podejmowanych dialogach rozmaitych, także tych międzyreligijnych, nie ma pod tym względem klarowności. Czasami bywa tak, że mówi się, że wszystkie religie są jednakowe, wszystkie są takie same, wszystkie prowadzą w jednym kierunku, nie jest ważne kto kim jest i tak dalej. I kiedy kardynał Ratzinger na początku września ogłosił deklarację Dominus Jezus przypominającą tradycyjną i przyjętą naukę Kościoła o prawdziwości i jedyności zbawczej Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła, to powstało ogromna kontestacja względem tej deklaracji, bo nadal jest taka wola pójścia w kierunku subiektywizmu, że właściwie nie ma jednej prawdy, tylko każdy ma swoją prawdę. A deklaracja została przecież podparta autorytetem samego papieża. Te reakcje i te rozmaite gwałtowne wypowiedzi na razie osłabły, ale w przyszłym roku, jeżeli dożyjemy, przedmiotem tego sympozjum, które mamy zorganizować w Uniwersytecie, będzie właśnie dialog międzyreligijny w świetle deklaracji Dominus Jezus. I ten problem jest już tutaj na samym początku. Żydzi, którzy nie przyjęli Jezusa, odmawiają chrześcijanom tego, że ci, będąc z matki Żydówki urodzeni, że są Żydami. Święty Jan odpowiada tym samym, nie. To nie my nie jesteśmy Żydami, to wy przestaliście być Żydami, kiedy żeście zatracili właściwe odczytywanie Starego Testamentu i staliście się, jak mocno tutaj nazywa, synagogą szatana. Nie ma mocniejszych słów w całym Nowym Testamencie niż to jedno. Oczywiście gromady komentatorów, interpretatorów starają się te słowa złagodzić, starają się je jak gdyby nieco wybielić, nieco pokolorować i obłożyć kwiatkami, ale na niewiele to się zda, bo problem pozostaje. To znaczy wymowa tych słów jest ostra. Można by powiedzieć, drodzy Państwo, a dlaczego święty Jan z natury tak łagodny był tak sarkastyczny i dosadny? Odpowiedź jest prosta. Dlatego, że chrześcijanie smyrneńscy bardzo wiele wycierpieli. Dlatego, że przelewała się krew. Dlatego, że za tę krew obwiniali swoich współrodaków Żydów. I w związku z tym w tej sytuacji już nie tylko konfliktu, ale przelewu krwi, okrucieństwa, prześladowań apostoł nie wytrzymał i powiada, opamiętajcie się, tak nie wolno. I to nie tylko, że kłócimy się wewnątrz własnej tej wspólnoty etnicznej, ale nie wolno dopuszczać do takiej sytuacji, w której mielibyśmy być prześladowani. A skoro jesteśmy, to uświadomcie sobie, mówił do swoich współrodaków, co się z wami stało. Dalej. Przestań się lękać tego, co będziesz cierpiał. Proszę zwrócić uwagę, że apostoł nie zapowiada, że cierpienia ustaną. Apostoł wzywa tych chrześcijan w Smyrnie do tego, aby przestali się lękać cierpień, które przyjdą. Myślę, że to wskazanie, ono jest niesłychanie ważne dla każdego człowieka, dla każdego chrześcijanina. Chyba na tym polega dojrzałość chrześcijańskiego życia. Otóż każdy z nas ma przed sobą perspektywę różnych cierpień, utrapień, a wreszcie, często o tym mówimy, raz jeszcze powiedzmy, również perspektywę śmierci. Psychologowie opisują, że i chrześcijanie przeżywają wątpliwości, że chrześcijanie przeżywają bunty, że chrześcijanie przeżywają, popadają w niewiarę, nawet w swoistą agresję wobec Pana Boga. A umiejętność dojrzałego życia właśnie na tym się zasadza, by przestać się lękać, że to cierpienie przyjdzie. I te słowa padły tam właśnie w Smyrnie. I dalej. Oto diabeł ma niektórych spośród was wtrącić do więzienia, abyście próbie zostali poddani, a znosić będziecie ucisk przez 10 dni. W komentarzu Biblii Tysiąclecia 10 dni zostało objaśnione, że to jest krótka stosunkowo sprawa. Mianowicie 10 dni to symbol, to znaczy w ogóle krótko, napisał komentator. Niestety rzecz ma się na odwrót. 10 dni oraz zwielokrotnione 10, 10 razy 10, 10 razy 100, 10 razy 1000, a więc 100, 1000, 10 tysięcy oznacza w Piśmie Świętym długo. I mamy tutaj zapowiedź, będziecie cierpieć. Niektórzy z was zostaną wtrąceni do więzienia i pozostaną tam długo. Wobec tego nie lękaj się tego, co będziesz cierpiał. Ten kościół w Smyrnie, ta wspólnota w Smyrnie otrzymuje zapowiedź, że będzie kościołem męczeństwa. Proszę Państwa, to przedziwna sprawa, ale to się bardzo spełniło. Otóż jednym z najbardziej męczenników tego kościoła w Smyrnie jest święty Polikarp, którego imię być może Państwo słyszeli. On był drugim biskupem Smyrny i zmarł, poniósł śmierć męczeńską w roku 155. Kiedy umierał, to był już starszym człowiekiem, starym. Miał 82 lata. Wzięto go do takiego teatru w Smyrnie, który to teatr zachował się po dzień dzisiejszy, i tam poganie domagali się od niego tego, żeby się wyrzekł swojej wiary, żeby się wyrzekł wiary chrześcijańskiej. Uczyniono to na oczach wszystkich, którzy tam się w tym teatrze zgromadzili. I wtedy Polikarp, jak napisane jest w aktach męczenników, najpierw wysłuchał tego żądania, a następnie on, stary człowiek, zaczął się szyderczo śmiać. I poganie nie mogli zrozumieć, dlaczego on się śmieje, skoro stoi w przedsionku śmierci. A on im powiedział, to ja 80 lat jestem chrześcijaninem od dziecka i dzisiaj chcecie, żebym ja, będąc ponad 80-letnim starcem, wyparł się swojej wiary? Przecież niezależnie od tego, czy będę żył dłużej czy krócej, to perspektywa tego, co przeżyję, jest już żadna. Ja miałbym dzisiaj wyprzeć się Chrystusa przenigdy. I został w Smyrnie zamordowany. I ilekroć później, przez najbliższe, jeszcze dalsze 100-150 lat wybuchały prześladowania, tylekroć te prześladowania wyniszczały miejscowych chrześcijan. Zatem te słowa, które tutaj słyszymy, były w jakimś sensie proroctwem, zapowiedzią losu, który ich czeka. Ale nawet więcej. Na początku naszego stulecia był taki badacz angielski, anglikanin, Ramsay się nazywał, który objechał Azję Mniejszą, opisał, jak Azja Mniejsza, czyli dzisiejsza Turcja, wyglądała prawie 100 lat temu i badał ruiny pozostałości rozmaitych kościołów. I on, który doskonale znał dzieje tej ziemi, napisał w swojej książce na ten temat, książka, która po dzień dzisiejszy stanowi taki sztandarowy podręcznik do poznawania dziejów tego regionu, napisał, że chociaż wszystkie kościoły Azji Mniejszej zachowywały wierność wobec Chrystusa, to Smyrna swoją wiernością przewyższyła pozostałe. Zatem ten list odniósł swój skutek. Apostoł, który wzywał mieszkańców do wytrwałości, spotkał się z ich odpowiedzią trwającą przez pokolenia. I dalej? Te słowa można uczynić mottem dzisiejszego spotkania, bo one są też najczęściej powtarzane w Smyrnie. Mianowicie, bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia. Otóż wezwanie do wierności, to jest kierowane do mieszkańców Smyrny. Nie wystarczy słomiany zapał. Nie wystarczy odtaki sobie ogień. Nie wystarczy tylko jakieś jedno czy drugie poruszenie serca. Wezwanie do wierności i do wytrwałości. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia. I dalej. Kto ma uszy do słuchania, niech posłyszy, co mówi Duch do kościołów. Zwycięzcy, śmierć druga, na pewno nie uczyni szkody. Otóż w przekonaniu apostoła każdy człowiek umiera dwa razy. Raz umiera w ciele, tak jak każda istota, każdy organizm musi obumrzeć. Ale potem stajemy przed Bogiem i tam dopiero rozgrywają się nasze losy na wieczność. Otóż stąd można by powiedzieć, że ci, którzy tam nie wybierają Boga, tam jak gdyby umierają po raz drugi. I ta druga śmierć podczas sądu, na spotkaniu z Bogiem, ona jest bardziej brzemienna w skutki niż ta śmierć pierwsza. Bo ta pierwsza jest opuszczeniem ciała, ta druga jest natomiast skazaniem się na życie bez Boga. Ale apostoł mówi, że zwycięzcy, więc temu, który wytrwa do końca, ta druga śmierć już nie wyrządzi żadnej szkody. Zatem nagrodą za wytrwałość będzie życie z Bogiem. W ten sposób w Smyrnie apostoł przenosi nacisk z życia doczesnego na wieczność. Drodzy Państwo, człowiek to, co ma, jedyne, jedno, to jest z pewnością życie. Zatem musi je cenić. Musi się o nie troszczyć, musi zabiegać o zdrowie, chciałby żyć jak najdłużej i każdemu z nas wydaje się, że jakby świat bez nas jest niemożliwy, aczkolwiek dobrze wiemy, że ci, którzy odchodzili przed nami, zostawili lukę, pustkę, ale wszystko biegnie dalej. Otóż cały nacisk z doczesności przeniesiony zostaje na wieczność. W ten sposób już w czasach apostolskich, w Kościele apostolskim, właśnie święty Jan ukazuje tę drugą perspektywę, tę poza bramą śmierci, perspektywę nieba. Dzisiaj trzeba powiedzieć jedno, że jakby coraz rzadziej chrześcijanie, także w Kościele, także ci, którzy głoszą Słowo Boże, mówią o niebie, o czyśćcu, o piekle, tak jak gdyby się wstydzili tam mówić o tym, jak gdyby to wszystko było staroświeckie. Ale przecież życie chrześcijanina o tyle tylko ma sens, o ile śmierć jest bramą, a nie końcem. Jeżeli śmierć byłaby absolutnym końcem, to można by powiedzieć, że i nasze chrześcijańskie życie nie ma większego znaczenia. I tu jest silny związek między zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa a naszym zmartwychwstaniem. Jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, napisał święty Paweł, to próżna jest nasza wiara. Ale Chrystus zmartwychwstał, dodaje apostoł. A apostoł Jan, którego pisma teraz czytamy, podkreśla bardzo mocno, że temu, który wytrwa do końca, śmierć druga już nie zaszkodzi. Taką to właśnie perspektywę kreśli apostoł dla Kościoła uciśnionego pośród prześladowań. Ten ucisk był tym większy, że pokłócili się ze sobą i spierali się ze sobą ci, którzy z pochodzenia byli Żydami i ci chrześcijanie żydowskiego pochodzenia cierpieli bardzo mocno. Na koniec raz jeszcze Państwo posłuchają tego listu. Teraz na bieżąco, na świeżo mamy w głowach to, co sobie powiedzieliśmy i spróbujmy przypomnieć sobie to, co wiemy o Smyrnie, spróbujmy przypomnieć sobie to, o czym teraz była mowa i spróbujmy posłuchać tych słów, które powinny być teraz bliższe również nam, aczkolwiek nie jesteśmy w sytuacji Kościoła uciśnionego, to jednak są Kościoły uciśnione. Słyszeli Państwo, że w ubiegłym tygodniu w Azji Środkowej znów zostało zamordowanych kilkudziesięciu chrześcijan, dlatego, że nie chcieli przejść na islam. Zatem okrutnie ich zamordowano. Zatem te problemy Kościoła w Smyrnie nie przeszły całkowicie do przeszłości. Aniołowi Kościoła w Smyrnie napisz. To mówi pierwszy i ostatni, który był martwy, a ożył. Znam Twój ucisk i ubóstwo, ale Ty jesteś bogaty. I znam obelgę wyrządzoną przez tych, co samych siebie zowią Żydami, a nimi nie są, lecz są synagogą szatana. Przestań się lękać tego, co będziesz cierpiał. Oto diabeł ma niektórych spośród was wtrącić do więzienia, abyście w próbie zostali poddani, a znosić będziecie ucisk przez 10 dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia. Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do kościołów. Zwycięzcy, śmierć druga na pewno nie wyrządzi szkody. Wspomniałem Państwu, że ten list miał znaczenie również w naszym stuleciu. Otóż po I wojnie światowej, po jej zakończeniu w 1918 roku, kiedy powstała dwa lata później Republika Turecka, na jej czele stanął Atatürk, ojciec Turków, który próbował na terenie Turcji przeszczepić rewolucję bolszewicką. W 1938 roku zmarł na marskość wątroby, przepił się i umarł. Ale zanim to nastąpiło, to proszę Państwa, Smyrna była oblegana bardzo mocno przez Turków, a w Smyrnie mieszkała ludność tylko i wyłącznie grecka. Otóż odsiecz tej ludności greckiej przybyła armia grecka, rozpoczęły się bardzo silne, zacięte walki. Miało to miejsce w roku 1923. Smyrna została niemal całkowicie zburzona w 95-98%. Turcy wyparli Greków do morza. Natomiast ci Grecy, którzy tam byli, byli oczywiście chrześcijanami prawosławnymi. Umierali tam, jak opowiadali i napisali świadkowie, właśnie z tym fragmentem Pisma Świętego, który zachęcał ich do wytrwałości. Dzisiaj w Smyrnie są 3 kościoły. Kościół pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny, jeszcze jeden kościół oraz kościół pod wezwaniem świętego Polikarpa, tego, o którym wspominaliśmy, to wszystko. W tych 3 kościołach, w jednym z nich, w kościele świętego Polikarpa, jest również bardzo piękna tablica, która upamiętnia Paca, który trafił tam w okresie tuż po wiośnie ludów, na początku XIX wieku, trafił gdzieś z terenów północno-wschodniej dawnej Rzeczypospolitej. Tablica trwa do dnia dzisiejszego jako taki ślad świat, tak i ślad jednocześnie tej odrobiny polskości. Taka jest Smyrna dzisiaj. Chrześcijan tam jest bardzo mało, ale pozostaje faktem, że ten maleńki liścik stał się dla kilkudziesięciu pokoleń mieszkających tam chrześcijan wielką zachętą do wytrwałości i że oni tam ten egzamin zdali. Od dziś za miesiąc, a dokładniej w drugi poniedziałek miesiąca, czyli 8 stycznia, zapraszam Państwa bardzo, bardzo serdecznie na kolejną konferencję, kolejne spotkanie, które będziemy mieli, poświęcone kolejnemu Kościołowi. Po drodze mamy oczywiście święta Bożego Narodzenia. Zapraszam więc 8 stycznia, natomiast drodzy Państwo, za 2 tygodnie święta Bożego Narodzenia. Chciałbym życzyć Państwu obfitych łask Bożych, wszystkiego co dobre, co najpiękniejsze. W niedzielę będziemy mieli 24 grudnia Wigilię. Proszę pamiętać, że i wierzyć mi, że kiedy będziemy tutaj, my kapłani, siadać do wigilijnego stołu, będziemy również pamiętać o każdym i każdej spośród Państwa i łamiemy się właśnie ze wszystkimi opłatkiem, a najlepsze życzenia niech będą jednocześnie o tyle wyjątkowe, że jak Państwo wiedzą, za 3 tygodnie kończy się wiek 20 i kończy się drugie tysiąclecie. Ciągle jeszcze mamy tercio millennia adveniente, czyli zbliżające się 3. tysiąclecie, ale jeżeli przeżyjemy do 1 stycznia jeszcze 3 tygodnie, to będziemy mogli powtórzyć z Kościołem, że tercio millennium adventum est, że 3. tysiąclecie rozpoczęło się i nadeszło. I życzę Państwu na cały ten czas tego przejścia wieków i tysiącleci dużo łask Bożych, dużo siły, dużo pokoju i zdrowia. Szczęść Boże. Dobrze. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Pochwalam Jezus Chrystus. Amen.